Dzień dobry Państwu. Przedmiotem mojego wykładu będzie patriotyzm w myśli Stanisława Ossowskiego. Wykład będzie się składał z następujących części. W pierwszej części przedstawię informacje biograficzne o Stanisławie Ossowskim. W drugiej części krótko scharakteryzuję twórczość naukową Ossowskiego. A w trzeciej, zasadniczej części przedstawię konstruowane przez niego pojęcia narodu, ojczyzny i patriotyzmu. Wykład kończy się podsumowaniem. Stanisław Ossowski urodził się 22 maja 1897 roku w Lipnie koło Włocławka w Zaborze Rosyjskim. W 1915 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Działał również w kole naukowym studentów filozofii. W 1918 roku na krótko zaciągnął się do wojska, potem powrócił na studia do Warszawy, lecz w 1920 roku wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu wojny ponownie wrócił na uczelnię, by kontynuować przerwane studia. Uczęszczał na wykłady Jana Łukasiewicza, Władysława Tatarkiewicza, Juliusza Kleinera, Władysława Smoleńskiego i Tadeusza Kotarbińskiego. W 1924 roku pobrał się z poznaną na studiach Marią Niedźwiecką, a rok później pod kierunkiem Tadeusza Kotarbińskiego obronił pracę doktorską pod tytułem Analiza pojęcia znaku. Jednakże doktorat nie zapewnił mu pracy na uniwersytecie. Po zakończeniu studiów uczył języka polskiego i filozofii w różnych warszawskich gimnazjach i liceach. Dopiero w roku 1933, gdy opublikował książkę pod tytułem U podstaw estetyki, wtedy otrzymał stopień doktora habilitowanego, i na tej podstawie został zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Po habilitacji otrzymał stypendium Funduszu Kultury Narodowej i wtedy wyjechał do Anglii, gdzie brał udział m.in. w seminariach Bronisława Malinowskiego. W Wielkiej Brytanii spędził ogółem 2 lata, wyjechała tam również jego żona Maria Ossowska. Po wybuchu wojny w 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej. W okresie II wojny światowej przebywał najpierw we Lwowie, a od 1941 roku przeniósł się do Warszawy. Tam brał udział w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu II wojny światowej Ossowski podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim. Były to lata 1945-47, a w roku 1948 przeniósł się do Warszawy. Z przekonania Ossowski był demokratycznym socjalistą. No i po wojnie miał złudzenia co do możliwości budowy w Polsce demokratycznego socjalizmu. Jednakże te złudzenia bardzo szybko zostały zweryfikowane, a on w latach 50. z przyczyn politycznych został odsunięty od zajęć dydaktycznych. Do pracy ze studentami wraca dopiero po październikowej odwilży. W roku 1956 został kierownikiem teorii kultury i przemian społecznych Polskiej Akademii Nauk, a w 1957 roku został kierownikiem Katedry Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wtedy też ponownie nastąpiła restytucja studiów socjologicznych i Ossowski mógł wrócić do wykładów i do kontaktów dydaktycznych ze studentami. Warto wspomnieć, że w latach 50. w okresie stalinowskim socjologia była taką nauką wyklętą i kierunek socjologiczny był wtedy zlikwidowany. W tym czasie Ossowski współpracował z klubem Krzywego Koła, wygłaszając serię odczytów, założył Polskie Towarzystwo Socjologiczne i był jego pierwszym przewodniczącym. W 1958 roku na rok wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a po powrocie, 4 lata później, poważnie zachorował i zmarł w Warszawie 7 listopada 1963 roku. Twórczość naukowa Ossowskiego koncentrowała się wokół kilku zagadnień, mianowicie jednym z takich kluczowych zagadnień to były kwestie metodologiczne, a drugą sferą jego zainteresowania było odbicie podziałów społecznych w świadomości społecznej. I tutaj na slajdzie mamy jego najważniejsze książki. W 1933 roku opublikował U podstaw estetyki, potem Więź społeczną i dziedzictwo krwi, następnie w 1943 roku opublikował pracę Ku nowym formom życia społecznego, ten zbiór esejów został potem wznowiony w wyniku październikowej odwilży. W 1957 roku pisze ważną pracę pod tytułem Struktura klasowa w społecznej świadomości, a ostatnią jego książką wydaną za jego życia jest praca o osobliwościach nauk społecznych. Całość dorobku Ossowskiego została wydana w 6-tomowych dziełach, które zostały opublikowane w latach 1966-1970. Problematyka narodowa objętościowo nie zajmuje wiele miejsca w dorobku Ossowskiego. Jednakże problematyką czy to świadomości narodowej, czy to patriotyzmu Ossowski zajmował się przez całe życie i ze względu na klarowność i jasność jego metodologicznych poglądów, ten dorobek zajmuje trwałe miejsce w historii polskiej socjologii. Już będąc studentem w roku akademickim 1916-1917, Ossowski wygłosił referat o patriotyzmie, który został opublikowany w czasopiśmie Pro Arte et Studio. Rozprawa była pomyślana jako polemika z rekonstruowanym przez niego stanowiskiem kosmopolitycznym. Zabieg ten stosowany jest dosyć często w piśmiennictwie analizującym postawę patriotyzmu. Zastosował go m.in. Karol Libelt w eseju O miłości ojczyzny. Myśli zawarte w tym referacie, a później w opublikowanym artykule, były kontynuowane w kolejnym artykule pod tytułem Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. Ten artykuł został opublikowany pośmiertnie w 1984 roku. Miał on być rozdziałem nigdy, jak się okazało, nieopublikowanej książki. Rękopis tej książki Ossowski oddał bowiem do przepisania tuż przed powstaniem warszawskim i już jej nigdy nie odzyskał. Aby zdefiniować patriotyzm, Ossowski konstruuje definicję trzech powiązanych ze sobą pojęć, czyli podmiotu, który zajmuje określoną postawę. Ten podmiot może być albo zbiorowy, albo indywidualny. Następnie Ossowski charakteryzuje postawę patriotyczną, która zajmowana jest przez ów podmiot. oraz charakteryzuje też przedmiot, obiekt owej postawy. Otrzymujemy w ten sposób triadę takich pojęć jak naród, miłość i ojczyzna. Zacznijmy zatem od końca. Według niego wyraz ojczyzna pojmowany jest w znaczeniu najobszerniejszym, a więc ojczyzna obejmuje nie tylko ziemię, lecz także naród, język, kulturę i w ogóle cały duchowy i materialny dorobek przeszłych pokoleń, słowem to wszystko, co odziedziczyliśmy po ojcach. To jest napisane w cudzysłowie. Z kolei naród można określić jako ogół ludzi, którzy posiadają wspólną ojczyznę. Kolejną definicją, którą przedstawia Ossowski, to jest definicja miłości do ojczyzny. Ossowski wyróżnia jej aspekt bierny i czynny. Bierny aspekt polega na przywiązaniu do wszystkiego, co łączy się w pojęciu ojczyzny. A z kolei czynny aspekt patriotyzmu to jest pragnienie czynienia dobra, pragnienie pomnażania dorobku ojczyzny, czyli tego, co się na ten dorobek składa, no, zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. Ponadto ten czynny i bierny patriotyzm powiązany jest z poczuciem dumy, gdyż jak celnie zauważa Ossowski, jeżeli się do czegoś przywiązujemy, jeżeli coś kultywujemy, to uważamy to, że jest to warte tej kultywacji, tak? Jest to cenne. Ossowski podsumowuje swoje rozważania w następujący sposób. Miłość ojczyzny byłaby zespołem dwóch głównych czynników: przywiązania opartego na przyzwyczajeniu oraz dążenia do pomyślności własnej przez pomyślność społeczeństwa. Jednakże tak pojęty patriotyzm nie jest niczym wyjątkowym, zauważa Ossowski. Po pierwsze, dlaczego warunkiem pomyślności jednostki ma być naród, a nie na przykład ludzkość, jak chcą kosmopolici? Ponadto, dlaczego ojczyzną ma być jedynie jakiś skrawek ziemi, a nie cała kula ziemska? Ossowski nie uważa zatem tych cech przywiązania i powiązania pomyślności jednostkowej ze społeczną za konstytutywne cechy patriotyzmu, choć one w postawie patriotycznej mogą i powinny występować. Po pierwsze, w tym swoim szkicu Ossowski zastrzega, że patriotyzm jest pewnym uczuciem, co powoduje, że nie do końca można zracjonalizować tą postawę. Tutaj znów on przypomina Karola Liebelta. Po drugie, naród jest konstytuowany przez posiadanie wspólnej ojczyzny, ale ta ojczyzna pojmowana jest jako byt ponadindywidualny, odrębny od innych bytów i jest bytem niepowtarzalnym, w pewnym sensie wyjątkowym, oryginalnym. Tutaj można zacytować fragment jego wypowiedzi z tego szkicu o patriotyzmie. Naród pod względem ilościowym stanowi przejście pomiędzy jednostką a ludzkością. To jednakże jednostka, naród i ludzkość nie są bynajmniej przedmiotami jednorodnymi. Naród nie jest tylko częścią ludzkości, gdyż oprócz własności wspólnych posiada coś więcej. Posiada sobie tylko właściwe cechy, które bynajmniej ludzkości nie przysługują. Cechy te stanowią właśnie istotę narodu. Jest to ów indywidualny duch narodowy. Dzięki niemu ludzkość nie jest sumą narodów, podobnie jak naród nie jest sumą jednostek, gdyż jednostka posiada coś, co nie jest cząstką narodu, posiada swą indywidualność, również niepodzielną i nie dającą się zlać z innymi indywidualnościami. W swojej późniejszej twórczości i w swoich późniejszych publikacjach, przede wszystkim w tym tekście Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, Ossowski odróżnia ojczyznę prywatną od ojczyzny ideologicznej. Według niego postawa wobec ojczyzny prywatnej kształtuje się poprzez więź nawykową, a jest to bezpośredni stosunek osobisty, przywiązanie do środowiska, w którym się spędziło życie, albo znaczną część życia, czy wreszcie może to być okres szczególnie podatny na tworzenie się trwałych więzi emocjonalnych, przede wszystkim w okresie dzieciństwa. Z kolei ojczyzna ideologiczna, tutaj Ossowski używa pojęcia ideologii w takim neutralnym znaczeniu, polega na kształtowaniu się pewnej więzi ideowej. Mianowicie ta więź ideowa polega na przekonaniu jednostki o jej uczestnictwie w pewnej zbiorowości i na przekonaniu, że jest to zbiorowość terytorialna, związana z tym właśnie obszarem. Moja ojczyzna to ziemia mojego narodu. Czyli tutaj za pośrednictwem tegoż pojęcia ojczyzny następuje kształtowanie się takiej postawy solidarności wobec wszystkich, którzy tą wspólną ojczyznę posiadają. Ojczyzna prywatna może być różna dla różnych członków narodu, dlatego że w miarę dorastania, na przykład dziecko w wieku przedszkolnym identyfikuje się z domem i najbliższym otoczeniem. W wieku szkolnym ojczyzną prywatną dla takiego młodzieńca to jest szkoła i miasto rodzinne. Z kolei w okresie studenckim następuje najczęściej wyjazd do innego miasta i wtedy się kształtują więzi takie nawykowe, psychologiczne z trochę innym środowiskiem. Wreszcie można wskazać okres służby wojskowej. No teraz to może ten okres służby wojskowej nie jest taki ważny, ponieważ nie ma obowiązkowej służby wojskowej, ale w Polsce przedwojennej służba wojskowa to była pierwsza w ogóle taka możliwość zobaczenia innego regionu Polski. Tak więc to był też element takiego kształtowania się więzi nawykowej. Również taką metodą mogą być wędrówki i wycieczki. Dalej w innych swoich tekstach Ossowski zastanawiał się, co wchodzi w treść tej ojczyzny ideologicznej. I tutaj on wyróżniał dwa takie elementy. Po pierwsze, przekonanie o geograficznej i naturalnej odrębności terytorium zamieszkałego przez dany naród. Niekiedy jest to spełnione, szczególnie wtedy, gdy dany naród mieszka na wyspie. Na przykład mamy to w przypadku Wielkiej Brytanii, Japonii, Islandii, a niekiedy nie jest to spełnione. Wtedy na przykład, gdy jakaś jedna nizina jest zamieszkana przez wiele narodów i nie ma pomiędzy tymi narodami jakichś granic w postaci rzek czy też gór. A drugi element to jest przekonanie o potrzebie posiadania własnego państwa jako gwarancji odrębności narodowej. Przy czym wizje owego państwa mogą być różne. W czasach Ossowskiego rywalizowała ze sobą wizja Polski Piłsudskiego i Polski Dmowskiego. Wtedy też dochodzi do rywalizacji ideowej w ramach danego narodu. Kończąc ten wykład, warto wskazać na pewne ważne elementy w refleksji Ossowskiego. Przede wszystkim Ossowski kontynuował tradycję badawczą w zakresie polskiej socjologii narodu. Polska socjologia narodu była rozwijana w okresie międzywojennym i powojennym. Po drugie, rozważania Ossowskiego odznaczają się klarownością i świadomością metodologiczną. Z tego powodu piśmiennictwo Ossowskiego w zakresie teorii narodu może służyć za pewien wzór jasności. Po trzecie, wprowadzone przez niego rozróżnienie ojczyzna prywatna i ideologiczna przyjęło się w języku polskim, przyjęło się w dyskursie publicznym i bardzo często posługujemy się pojęciem ojczyzny prywatnej, za bardzo nie wiedząc, od kogo to pojęcie pochodzi i co ono tak naprawdę oznacza. Warto sobie więc uświadomić, że to pojęcie przed laty wprowadził Stanisław Ossowski. Dziękuję bardzo.